Moim rozmówcą dzisiaj jest ksiądz profesor dr habilitowany Maciej Bała, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat rozwiązywania problemów filozoficznych. Czy ksiądz profesor uważa, że filozofia rozwiązuje problemy?
To jest podstawowy cel filozofii, chociaż uważam, że ważniejszy czasami cel filozofii to nie tyle jest rozwiązać problemy egzystencjalne, filozoficzne, ale może właśnie postawić te problemy, czyli zadać odpowiednio pytanie, sproblematyzować pewne zagadnienie i dopiero potem celem filozofii jest jakby zarysowanie możliwych hipotez, które rysują się jako odpowiedzi i następnie weryfikacja tych hipotezy za pomocą racjonalnych argumentów. I ta weryfikacja, która jest najbardziej racjonalna, jest jakąś propozycją odpowiedzi, ale początek filozofowania to jest postawienie pytania, sproblematyzowanie, pokazania problemu, a dopiero cała praca zaczyna się gdzieś dalej.
A skąd się biorą takie problemy?
W moim przekonaniu te problemy filozoficzne biorą się jakby z dwóch płaszczyzn. Pierwsza płaszczyzna, one wzajemnie się przenikają. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna taka teoretyczna. Każdy z nas studiuje, spotyka się z pewnymi zagadnieniami w historii filozofii, tematy, które były podejmowane i to jest pierwsza płaszczyzna taka czysto teoretyczna. Druga płaszczyzna powiązana z tą płaszczyzną teoretyczną to jest jednak życie, które też stawia nam pewne wyzwania, pewne pytania, na które filozofia stara się odpowiedzieć, które chce sproblematyzować. I myślę, że te dwie płaszczyzny, i teoretyczna, i praktyczna, taka życiowa, wzajemnie się przenikają. Czasami życie stawia problem teoretyczny, a czasami teoria jakby wydobywa pewne problemy, które mamy w życiu. Wydaje mi się, że to jednak wzajemnie się przenikają i pewne problemy wynikają z tradycji, z historii filozofii, z tym, co jest zastane. Inna rzecz, no to jest właśnie to, co życie nam postawi, i które także trzeba nazwać, sproblematyzować i szukać rozwiązań.
Jak wyglądają takie przykładowe problemy?
No, tych problemów jest dużo. Może wezmę problemy, z którymi stykam się w ramach zagadnienia, którym się zajmuję, czyli filozofii religii, bardzo szeroko rozumiane fenomenu religii, czym jest religia, dlaczego ludzie zwracają się w stronę transcendencji. Myślę, że tych problemów akurat w tym obszarze jest bardzo wiele. Religia każdego dotyczy, bo jest to zagadnienie egzystencjalne. Ale na przykład przykładowy problem, zasadniczy, od Arystotelesa, Platona po dzień dzisiejszy. Czy jesteśmy w stanie racjonalnie wskazać argumenty na istnienie absolutu? Podstawowy problem. Czy są takie argumenty, czy nie ma takich argumentów? Na ile one są poprawne? Na ile można się z nimi zgodzić? Podstawowy problem filozoficzny. Inny problem, chociażby związany z religią, bardzo współczesny, to jest chociażby pytanie o wielość religii. Dlaczego wielość religii? Czy jest jakiś sens tych? Czym te religie się różnią? Czy która jest prawdziwa? To są pytania, na które także filozof stara się odpowiadać. Już nie mówiąc o pytaniu chociażby podstawowym. Dlaczego jesteśmy religijni? Czy jest to związane z naszą naturą, nawet z naszą kondycją fizyczną, budową mózgu, czy jednak jest to związane z rzeczywistością transcendentną, która odsłania się, przemawia do człowieka?
A które z tych pytań jest najważniejsze dla księdza?
Dla mnie najważniejsze pytanie, z którym zetknąłem się chyba przez przygotowywanie rozprawy habilitacyjnej i również przez osobisty kontakt z Paulem Rickerem, jednym z wielkich filozofów współczesnych, którego miałem okazję jeszcze za życia osobiście poznać, to jest jednak pytanie związane z religią, to jest pytanie o cierpienia. Paul Ricker wielokrotnie wraca do tego tematu i refleksja, którą on podejmował, także mnie skłania do tego, żeby zastanowić się nad podstawowym zagadnieniem ludzkiego życia, jakim jest cierpienie. Jaki jest sens cierpienia, pytanie dlaczego cierpienie, co zrobić z tym cierpieniem. I chyba to jest pytanie, które dotyka każdego człowieka. Nie ma człowieka, który by nie został dotknięty przez cierpienie. Może mniej jest ludzi, może nie każdy by powiedział, że jest szczęśliwy, ale każdy zetknął się z cierpieniem.
Także i cierpienie, jeśli słowo to brać ze ścisłością przynależną znaczeniu, odróżniają od grzechu pewne przeciwstawne cechy. Inaczej niż imputacja, która skupia zło moralne na odpowiedzialnym sprawcy, cierpienie podkreśla, że ze swej istoty jest ono doznawane. Nie przychodzi ono do nas za naszą sprawą, ono na nas spada. Stąd też zdumiewająca różnorodność jego przyczyn, przeciwności natury fizycznej, choroby oraz ułomności ciała i umysłu, smutek spowodowany śmiercią drogich nam istot, przerażająca perspektywa własnej śmiertelności, poczucie osobistej nikczemności i tym podobne, w przeciwieństwie do oskarżenia, które ujawnia jakąś moralną dewiację. Cierpienie charakteryzuje siebie jako czyste przeciwieństwo przyjemności, jako nieprzyjemność, czyli jako pomniejszenie naszej fizycznej, psychicznej czy duchowej integralności. A w końcu i przede wszystkim potępieniu przeciwstawia cierpienie lament. która bowiem przewina czyni człowieka winnym, cierpienie robi z niego ofiarę. To zaś już wszem i wobec obwieszcza lament.
I w jaki sposób filozofia zmaga się z tym problemem?
To jest wiele pytań. Chociażby podstawowe pytanie to, dlaczego cierpienie i czym jest cierpienie? Czy można rozróżnić zagadnienie zła od cierpienia? Tu bardzo ciekawe refleksje proponował profesor Gadacz w Polsce, który jakby wskazał, że miarą cierpienia nie jest to, tak mówiąc kolokwialnie, jak nas boli, tylko miarą cierpienia jest bezradność wobec danej sytuacji, z którą się stykamy. Bo jeżeli mam ból zęba i wiem, że pójdę do dentysty i to minie, to nie jest cierpienie, które mnie przenika. Ale jeżeli stykam się z cierpieniem, wobec którego jestem bezradnym, na przykład śmierć drugiego człowieka, całkowita bezradność, nie jesteśmy w stanie przywrócić życia, nie jesteśmy w stanie już nic zrobić, to całkowicie człowieka przenika. Czyli miarą cierpienia nie tyle jest, jak silnie mnie boli, tylko pytanie jest, jak, na ile jestem bezradny. I czy my rzeczywiście jesteśmy bezradni wobec cierpienia?
Interesowałby mnie proces, jak filozofia rozwiązuje takie problemy. To znaczy, wiemy już, że sam problem powstaje na przykład w trakcie lektury. Co dalej?
Dalej to jest zarysowanie możliwych odpowiedzi. Na przykład, interesuje nas tutaj zagadnienie cierpienia. Pytanie, które w ogóle pojawia się, to jest właśnie to wspomniane przed chwilą, to jest, czym jest cierpienie? Czy to jest samo zło? Patrzmy, zło mamy różnorakie. Zło fizyczne, związane z naszą biologią, z ograniczeniami. Mamy zło związane z czynieniem zła. My również cierpimy z tego powodu, że popełniamy zło. Zło moralne, czyli związane z człowiekiem, ale to zło fizyczne, czyli to, które pochodzi z otaczającego nas świata. Trzęsienie ziemi, kataklizmy. Więc sama problematyzacja rodzajów zła jest jakby pierwszym punktem, żebyśmy potrafili odróżnić chociażby zło moralne, zło fizyczne, cierpienie duchowe, cierpienie fizyczne. I to jest pierwszy proces, czyli pewna identyfikacja problemu, z którymi się stykamy. I od tego zaczyna filozofia. Następne pytanie, które tutaj się pojawia, to jest pytanie, dobrze, z jakim cierpieniem się stykam i co mogę z tym zrobić? I wydaje mi się, że to są dwie drogi. Po pierwsze, to jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego cierpienie? Bardzo trudne pytanie. A drugie pytanie, bardziej już praktyczne, co ja w sytuacji cierpienia mogę zrobić? Czyli pytanie teoretycznie, dlaczego w ogóle człowiek cierpi? I pytanie praktycznie, co z tym cierpieniem zrobić, jak się zachować? Dwa pytania, które jakby wynikają już z tej pierwszej refleksji.
Jak praktycznie wygląda proces poszukiwania rozwiązań takich problemów? Czy jest to sięganie do tekstów źródłowych, czy trzeba usiąść i się zastanawiać nad rozwiązaniami?
To, co pani wspomniała, to chyba podstawową rzeczą jest jednak skorzystania z tradycji. Czyli tu ponownie odwołam się do mojego mistrza Paula Rickera, który zawsze uważa, że my nigdy nie rozpoczynamy refleksji filozoficznej poszukiwań w pustce. Zawsze mamy coś zastanego. To jest zastana tradycja. Rozwiązania, które dotychczas były przyjęte i ponownie trzeba przeanalizować, na ile rozwiązania, które zostały w historii zaproponowane, na ile one są poprawne, właściwe i uargumentowane. Trudno jest uprawiać filozofię bez sięgnięcia po możliwe już rozwiązania. I podobnie jest chociażby w przypadku tego zagadnienia zła. Można wskazać kilka dróg rozwiązań, chociażby czym jest zło. Możemy wskazać odpowiedź, że jest to brak należytego dobra. Taka teoria mówiąca o tym, że zło po prostu jest brakiem. Wielu buntuje się przeciwko takiej teorii, mówiąc, jak to, jeżeli to jest brakiem, to znaczy, że to nie ma. To nie ma tego zła. Stąd wielu nawet współczesnych filozofów uważa, że ta teoria wypracowana przez świętego Augustyna, potwierdzona przez świętego Tomasza, jednak nie jest właściwa dla człowieka. To za mało. Zło nas dotyka, zło nas boli. To nie jest brak. Może być teoria, która jakby wskazuje, że jednak te uwarunkowania społeczne, uwarunkowania historyczne, nawet sytuacyjne, gdzieś skłaniają nas ku zła. Słynna teoria Zimbardo efektu Lucyfera. My jesteśmy z natury dobrzy, ale pewne sytuacje, pewne warunki, pewne zetknięcie się ze złem wyzwalają w nas pewne postawy, które nas samych zaskakują. Może być teoria, że zło jest nawet uwarunkowane genetycznie, że jest gen zła, że człowiek w sobie coś posiada, pewne skłonności w stronę zła. Ale ostatecznie, kiedy prześledzimy całe te możliwe odpowiedzi, jednak trzeba z pokorą stwierdzić, że problem czynienia zła, dlaczego chcąc dobra czynimy zło, pozostaje pewną tajemnicą. Gdzieś nie potrafimy uchwycić, dlaczego we wszystkich sytuacjach zdarza się tak, że popełniamy pewne czasami przerażające zło. Nawet XX wiek, wydaje nam się, że mamy za sobą tragedię i Holokaustu, II wojny światowej, a jednak co chwilę słyszymy o takich sytuacjach jak 20 lat temu w Rwandzie, kiedy wymordowano prawie milion osób. Więc jest to trudne pytanie, jak to się dzieje, że przy całej naszej racjonalności jednak rozum nie potrafi nas ustrzec przed takim złem. I to jest pewna tajemnica, to jest pewna ułomność nawet naszej refleksji nad złem, że nie jesteśmy w stanie do końca wszystko aż tak adekwatnie wyjaśnić. Ale z pewnością można wskazywać jakby drogi, co robi, żeby to się nie powtórzyło.
Problem zła nie jest jedynie problemem spekulatywnym. Wymaga zdolności między myśleniem, działaniem w znaczeniu moralnym i politycznym i duchową przemianą uczuć. Z perspektywy działania zło jest przede wszystkim czymś, czego nie powinno by być, lecz coś, co musi zostać zwalczone. W tym sensie działanie dokonuje reorientacji spojrzenia. Pod wpływem mitu spekulatywna myśl kieruje się do tyłu, ku początkom. Skąd zło? Zapytuje. Zaś odpowiedź działania, bynajmniej nie rozwiązanie, brzmi, jak sprzeciwić się złu. Idea pewnego zadania do wypełnienia, będąca repliką na ideę początku, który należy odkryć, kieruje więc spojrzenie ku przyszłości.
Przywołuje od razu również skojarzenia religijne i odpowiedzi, jakie daje religia na te pytania. W jakim stopniu filozof może skorzystać z tych odpowiedzi?
Religia daje odpowiedzi na te pytania. Przede wszystkim religia daje ostateczną odpowiedź, na co filozofia nie ma narzędzi nawet. Bo ostateczna odpowiedź religii jest taka, że istnieje rzeczywistość po śmierci, która będzie rzeczywistością doskonałą, spełnioną, gdzie zostanie przezwyciężone wszelkie zła. Przede wszystkim religia proponuje przezwyciężenie podstawowego doświadczenia cierpienia, jakim jest śmierć. Filozofia kończy się w chwili śmierci. My filozofujemy aż do śmierci. Ricker mówi, my żyjemy do śmierci. I rzeczywiście filozofujemy do śmierci. Śmierć jest tajemnicą, która jest nam bliska, jednocześnie nie potrafimy przeniknąć jej. Nie wiemy, czym jest śmierć. Natomiast religia proponuje coś więcej. I to na pewno jest refleksja, którą wnosi religia. Czyli perspektywa przekraczająca porządek doczesny. Ale to jest perspektywa czysto religijna. Natomiast religia też wnosi pewien element niezwykle ważny zmagania się z cierpieniem, ze złem. Paul Ricoeur, ponownie tuż parokrotnie przywoływany filozof, wskazywał na to, że religia wnosi pewną radykalność dobra, chociażby w postaci miłości do nieprzyjaciół, co trudne jest nawet z punktu widzenia uzasadnienia etycznego. Czyli radykalne podejście do zła, które również przejawia się w tym, że staramy się przyjąć postawę czynienia dobra w stosunku do tych, którzy czynią nam zło. I zdaniem Paula Ricoeura jest to perspektywa, która jest perspektywą nie do końca dostępną dla filozofii. Bo jest to coś więcej, jest to, jak on to nazywa, pewien naddatek dobra, który nie wynika z takiego z porządku sprawiedliwości, zadośćuczynienia. I jest to coś, co religia wnosi. Jakby wzywa nas do tego, żebyśmy byli w stanie nie tylko opierać się złu, ale odpowiedzieć dobrem na zło.
W takim razie, jakie jest miejsce filozofii, skoro religia daje tak dużo odpowiedzi?
Religia daje odpowiedzi, tylko że elementem, który jest jakby niedostępny dla filozofii, to jest element zaufania. Popatrzmy, że religia wymaga pewnego aktu zaufania, czyli to, co nazywamy aktu wiary. Ten akt wiary nie dla każdego jest dostępny. Filozofia w przeciwieństwie właśnie do religii posługuje się argumentacją czysto racjonalną, czyli uniwersalną. Właściwie refleksja filozoficzna powinna być uniwersalna, dostępna, powtarzalna dla każdego człowieka. Natomiast akt zaufania nie jest powtarzalny w tym momencie dla każdego człowieka. Prosty przykład. Kiedy popatrzymy na ludzi, to temu ufamy, tamtemu nie ufamy. I byśmy zobaczyli, że jakaś grupa ludzi ufa temu człowiekowi, bo on jest dla nich autorytetem, jest racjonalny, jest wiele jakby racji, że temu człowiekowi ufam, ale inna grupa powie, nie, ja jemu nie ufam. Natomiast racjonalność, do czego odwołuje się filozofia, powinna być uniwersalna. Czyli jeżeli przedstawimy argument każdemu człowiekowi, on powinien ten argument przyjąć. I to jest różnica między aktem wiary i racjonalnością, którą dysponuje filozofia. Można powiedzieć, filozofia z definicji jest uniwersalna. Natomiast akt wiary wymaga czasami osobistego zaangażowania, decyzji i jak patrzymy chociażby na Europę, nie jest to akt uniwersalny. Dla pewnych ludzi objawienie chrześcijańskie jest całkowicie racjonalne, przemawiające i potrafią dokonać aktu zaufania temu objawieniu, ale jest grupa ludzi, która mówi nie, to do mnie nie przemawia.
A jeżeli chodzi o ten konkretny problem, o którym rozmawiamy, najważniejszy dla księdza profesora, na ile wykorzystuje ksiądz religię, aby poszukać odpowiedzi na ten problem?
Dla mnie religia, oczywiście religia chrześcijańska, bo ta religia jest mi najbliższa, to religia chrześcijańska ma w sobie coś, co bym nazwał fundamentalną nadzieją. Ta fundamentalna nadzieja polega na tym, i to płynie całkowicie z przesłania chrześcijańskiego, że dobro jest silniejsze od zła. I z punktu widzenia takiej refleksji filozoficznej, tu idę trochę tropem Paula Rickera, polega to na tym, że zmagając się z cierpieniem, zmagając się ze złem, stawiam sobie pytanie może bardziej fundamentalne. Jakie dobro jest teraz możliwe wbrew cierpieniu i wbrew złu? Bo zło zabiera pewne dobro. Kiedy na przykład doświadczamy pewnej choroby, pewne dobro zostaje zabrane. Kiedy odchodzi pewna osoba, którą kochałem, dobro zostało zabrane. Nie ma tego dobra. Ale pytanie, które mogę sobie postawić, i to płynie gdzieś z przesłania religijnego, to jakie dobro, wbrew temu złu, jest teraz możliwe? Co mogę teraz, jakie dobro mogę znaleźć, które nie do końca zastąpi tamto dobro, bo druga osoba jest niezastępowalna, ale jakie dobro mogę teraz zacząć realizować?
Czyli jakie jest konkretne rozwiązanie tego wskazanego problemu?
Rozwiązanie tego problemu polega na tym, że kiedy doświadczamy cierpienia, czy to jest cierpienie związane z fizycznością, cierpienie związane z doświadczeniami duchowymi. Rozwiązanie polega na tym, żeby skupić się na, jakby zmobilizować się do poszukiwania odpowiedzi na inne pytanie. Nie na pytanie dlaczego. Dlaczego to się stało, dlaczego doświadczam, dlaczego cierpię, dlaczego mi się to przytrafiło, dlaczego ja, dlaczego ktoś z moich bliskich, tylko pytanie, jakie dobro teraz dla mnie jest możliwe do zrealizowania. Rozwiązanie tego problemu polega trochę z przeniesienia pytania teoretycznego, czyli skąd bierze się zło, dlaczego zło popełniamy, na płaszczyznę bardziej praktyczną. Co teraz mogę czynić? Takie bardzo pytanie kantowskie. Co mogę teraz czynić, aby zawalczyć o pewne dobro? W tym konkretnym wypadku to przeniesienie pytań dlaczego, skąd, na płaszczyznę praktyczną wydaje mi się, że jest jakimś rozwiązaniem. Ale to wcale nie oznacza, że nie mamy ciągle poszukiwać pytań, chociażby dlaczego dobrzy ludzie popełniają zło.
Na czym polega trudność rozwiązywania takiego problemu?
No, trudność jest wieloraka. Przede wszystkim trudność akurat tego problemu polega na tym, że nie jesteśmy w stanie stanąć obok w przypadku, kiedy na przykład doświadczamy cierpienia albo kiedy to pytanie zadaje osoba, która cierpi. Na tym polega trudność, że to nie jest pytanie, które mogę sobie rozwiązywać przy biurku. To jest pytanie, które związane jest z ciągłym wołaniem dlaczego, dlaczego mnie to spotkało, chociażby rozmawiamy tu w kontekście też religii, to jest pytanie, Panie Boże, gdzie Ty byłeś? Dlaczego nie zareagowałeś? Dlaczego Ty, który jesteś miłością, jesteś wszechmocny, jeden z chyba z najtrudniejszych problemów dla filozofii religii, dlaczego nie pomogłeś, dlaczego nie przezwyciężyłeś tego?
Ta praktyczna odpowiedź ma też swoje konsekwencje na poziomie myślenia. Zanim zaczniemy oskarżać Boga albo spekulować na temat demonicznego początku zła w samym Bogu, przeciwdziałajmy złu w sposób etyczny i polityczny.
I na tym polega trudność, że chociażby takie pytanie teodycealne, dlaczego Bóg pozwala na tak wielkie zło, skoro jest i wszechmocny, tak przynajmniej wierzy chrześcijaństwo, i jednocześnie jest miłością, dlaczego On nie reaguje? I to jest pytanie, które naprawdę z punktu widzenia osób doświadczających cierpienia jest niezwykle trudno. Można zarysować wiele odpowiedzi teoretycznych, ale na czym polega trudność? Że prawie każda odpowiedź, którą filozof zarysuje, ona nie do końca jest przyjmowana przez wszystkich, zwłaszcza tych, którzy doświadczają tego zagadnienia, którzy doświadczają tego cierpienia. Czyli mamy pewne wiele możliwych odpowiedzi. Chociażby doświadczanie cierpienia może służyć, aby większe dobro się pojawiło, że dzięki temu Bóg jest w stanie zrealizować jeszcze większe dobro, że to cierpienie jest w stanie uszlachetnić, że to cierpienie może doprowadzić do pewnej solidarności między ludźmi, choćby teoria patoczki. mamy wiele możliwych odpowiedzi, ale trudność polega na tym, że nie ma odpowiedzi, która jest w stanie zadowolić wszystkich ludzi, którzy to pytanie z wielkim bólem zadają. I na tym polega trudność filozofa, że on proponuje wiele teoretycznych odpowiedzi, ale nie wszystkie te odpowiedzi są do zaakceptowania.
Wielu filozofów w XX wieku po doświadczeniach I czy II wojny światowej zadawało sobie to pytanie i padały pewne odpowiedzi. Ksiądz wskazuje na odpowiedzi Rickera. Chciałam zapytać, w jaki sposób wybiera się tę najlepszą, jak rozumiem, najlepiej odpowiadającą na pytanie?
Właśnie wybiera się najlepszą odpowiedź, analizując argumenty, czyli pewną racjonalność, która jest wpisana w tą odpowiedź. Czy jest to racjonalnie uargumentowane? Dla mnie oczywiście właśnie wspomniany Paul Ricoeur chyba najlepiej na to pytanie odpowiada, ponieważ on wskazuje na pewne ograniczenia wszelkich możliwych odpowiedzi. Mówiąc, że każda odpowiedź, czy to będzie odpowiedź Hansa Jonasa, Bogu, który się wycofał, który jakby to człowiek jest odpowiedzialny za to, co się dzieje na Ziemi, czy odpowiedzi filozofii analitycznej, czy odpowiedzi heglowskie, wpisujące zło w historię, Leibnica, że jest to najlepszy z możliwych światów i to cierpienie czemuś tam służy, jakiemuś większemu dobru. Zdaniem Paula Ricoeura te wszystkie odpowiedzi nie do końca uwzględniają sytuację egzystencjalną człowieka, który ciągle, permanentnie woła do Boga, dlaczego to mnie spotkało. Boże, Boże, czemuś mnie opuścił. To jest wołanie, które Chrystus powiedział na krzyżu, to jest wołanie większości ludzi. I żadna z tych odpowiedzi, bardzo racjonalnych, za każdą z tych odpowiedzi jest i tradycja, i argument, i pewna racjonalność, ona nie do końca zostanie przyjęta przez człowieka, który doświadcza opuszczenia, tak jak Bóg na krzyżu. I to jest jakby argument, żeby poszukać innego tropu. I ten tropem dla Paula Ricoeura jest po prostu działanie, jest pewna mądrość, on to nazywa mądrością. Czyli przyjęcie, że na pytanie, dlaczego nie znajdziemy odpowiedzi, ale zacznijmy szukać odpowiedzi, jakie dobro jest teraz możliwe. I dlatego on, dla mnie samego, jest to odpowiedź chyba najbardziej przekonująca, że w przypadku takich doświadczeń, chociażby jak Holokaust, jak doświadczenia śmierci dziecka, jak choroby, które nas dotykają, to ta odpowiedź chyba jest najwłaściwsza i jednocześnie najbardziej pokorna. Ponieważ przyznajemy, że nie jesteśmy w stanie dać odpowiedzi tak bardzo uniwersalnej, zadowalającej, ale gdzieś z pokorą szukamy odpowiedzi na skromniejsze pytanie po prostu.
Czyli główne pytanie, skąd cierpienie, pozostaje bez odpowiedzi tak naprawdę.
Dokładnie, pozostaje bez odpowiedzi. My możemy szukać, dawać pewne odpowiedzi, ale ono pozostaje, trzeba po prostu z pokorą uznać, że jest to pytanie, które, na które nigdy nie damy adekwatnej, uniwersalnej odpowiedzi. Ale to wcale nie oznacza, że nie mamy poszukiwać takiej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest też pewna wartość filozofii, że z pokorą przyznajemy, że pewne odpowiedzi może nie są w pełni zadowalające, ale nadal mamy szukać takich możliwości. Ale Paul Ricoeur wskazał, że trop jest gdzieś indziej. Żebyśmy nie zapomnieli o innym pytaniu. Co teraz możemy uczynić? Jakie dobro jest możliwe?
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jeszcze w mroku oina, tak jeszcze różą nocy i minie świat gałązką, strzępem albo gestem. Potem niemo się stoczy, smugą przejdzie przez oczy i powiem, nie będąc jestem.